Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100-count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest ministra zdrowia Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry.
Od kilku dni dużo mówimy o opioidach. Dużo jest lęku, dużo jest obaw. Całkiem to zrozumiałe, patrząc na to, co się dzieje chociażby w Stanach Zjednoczonych. Pani zobligowała Centrum E-Zdrowia do raportowania, codziennego raportowania recept wystawianych na opioidy. Dzisiaj dostała pani taki raport?
Tak jest, zarządzenie podpisałam wczoraj, dzisiaj dostałam pierwszy raport.
I co jest w tym raporcie?
Panie redaktorze, raport jest na tyle niepokojący, że przekazałam go do właściwych służb, to znaczy na policję. Jesteśmy po odprawie u premiera Donalda Tuska. Pan minister spraw wewnętrznych i administracji i ja, także komendant główny policji. I no, wiemy, co ma robić, to znaczy po mojej stronie jest monitorowanie i do tego się zobowiązałam i raportowanie także tych wszystkich zjawisk niepokojących.
A co pani nazywa zjawiskiem niepokojącym? Ilość recept na opioidy?
Jeśli widzimy, panie redaktorze, na przykład, że w jednym dniu z jednego miejsca, czyli na podstawie jednego pozwolenia wykonywania zawodu, wystawiono kilkaset recept, które są realizowane w różnych miejscach w Polsce, to jest taki typowy model aktywności receptomatu.
I to pani zobaczyła w tym raporcie, który dzisiaj pani dostała?
Nie powiem dokładnie, co zobaczyłam, natomiast raport jest przekazany policji i powstała taka, to jest też decyzja z dzisiaj, powołany zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele właśnie policji. Ja też oddeleguję no właśnie kogoś z naszych ludzi z Ministerstwa Zdrowia i jeszcze Krajowa Administracja Skarbowa. I ten zespół operacyjny, stricte powołany ściśle do tego, żeby monitorować, a potem policja podejmuje działania operacyjne.
Ale pani minister, skoro system działa tak, a tak to sobie rozumiem, że pani jest w stanie powiedzieć, kto konkretnie wystawia daną receptę, kto jest odbiorcą tej recepty, bo ma pani jego PESEL, no to dlaczego aż zespół rządowy do tego nie jest potrzebny? To jest kwestia jednego telefonu, żeby taką osobę, czy dotrzeć do tego, kto wystawia receptę i kto odbiera tę receptę.
Panie redaktorze, to znaczy i tak i nie. Przede wszystkim, jeśli mamy podejrzenie popełnienia przestępstwa, to od tego są odpowiednie służby, czyli to policja musi zacząć prowadzić swoje działania operacyjne.
I zaczęła prowadzić?
No to już zostawiamy policji i zapewniam pana, że niebawem będą efekty. Ja powiem tak, rzeczywiście te opioidy stały się takie bardzo medialne, choć nie powinny być, bo to jest naprawdę ogromne zagrożenie. Natomiast w Polsce nie mamy zagrożenia takiego, jak jest w Stanach Zjednoczonych, czy nawet w innych krajach Europy Zachodniej. Chciałabym to bardzo wyraźnie powiedzieć. Być może dobrze się stało, że ten nieszczęsny filmik z Poznania obiegł całą Polskę, bo wszystkim nam zapaliła się czerwona lampka, a ja mogłam zacząć łatać dziury, które zostawił po sobie PiS, nie tylko w ustawie, która wprowadziła teleporadę, a wraz z nią receptomaty, ale także choćby właśnie w monitorowaniu tego, co się dzieje w kontekście preskrypcji leków opioidowych czy psychotropowych.
Czy ten zespół, o którym pani wspomniała, czyli zespół, w którego skład wchodzi ktoś z Ministerstwa Zdrowia, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i z Policji, tak to rozumiem?
Policja to jest jakby z ramienia MSWiA i jeszcze Krajowa Administracja Skarbowa.
I to będzie zespół stały?
Na pewno jest powołany po to, żeby dzisiaj i właściwie od wczoraj podejmować działania, które zapobiegną temu, żeby problem opioidowy w Polsce nie zaistniał.
Czy ta rejestracja, czy też monitorowanie leków będzie dotyczyło tylko leków opioidowych, czy będzie dotyczyło też chociażby, nie wiem, psychotropów, czy też stymulantów?
Znaczy, ten nasz monitoring dotyczy tych wszystkich leków i jeśli widzimy, tak jak powiedziałam, jakiś niepokojący trend, czy to zjawisko, jakieś odstępstwo od pewnej normy, no to po prostu wtedy reagujemy. Proszę pamiętać, że receptomaty to są takie de facto portale internetowe, które nie zostały dobrze wprowadzone do polskiego systemu prawnego.
A powinny zostać zlikwidowane?
Myślę, że nie sposób ich zlikwidować, bo musielibyśmy wtedy zlikwidować teleporadę, a pacjenci się już też do niej przyzwyczaili, zresztą lekarze tak samo. Teleporada jest właściwie we wszystkich chyba niemal systemach ochrony zdrowia w Europie, ale brakuje w tej ustawie choćby definicji, czym jest tak naprawdę badanie. Dzisiaj wystarczy w receptomacie na przykład odpowiedzieć na kilka pytań w ankiecie i są takie receptomaty. Ja nie mówię, że wszystkie, ponieważ tak jak niektóre są rzeczywiście związane z teleporadą. Tam za tym stoi lekarz. Lekarz ma prawo do wystawiania recept i my tego prawa lekarzowi ani nie chcemy, ani nie możemy ograniczać.
My jeszcze będziemy wracać.
Natomiast jest tu sporo nadużyć i z nadużyciami będziemy oczywiście walczyć i je eliminować.
Pani minister, wrócimy do tego tematu jeszcze w późniejszej części naszej rozmowy, jeśli pani pozwoli. Starczy pieniędzy na podwyżki w służbie zdrowia od 1 lipca? Pani mówi, że będzie 15 miliardów. Ogólnopolski Związek Szpitali Powiatowych mówi, potrzeba 18 miliardów na podwyżki.
Panie redaktorze, 15 miliardów 200 milionów, tyle dokładnie od 1 lipca w skali roku więcej pieniędzy popłynie i jest to związane z ustawą podwyżkową. A AOTMiT przedstawił mi 3 propozycje i wybrałam tę najhojniejszą. AOTMiT, czyli ta agencja, która ocenia technologie medyczne i taryfikuje świadczenia. Ujęliśmy w tej rekomendacji, w tej wycenie wzrosty wynagrodzeń zgodnie z ustawą. Nie sądzę, żeby szpitalom miało braknąć pieniędzy, no chyba, że ktoś ma nadmiarowe zatrudnienie, to wtedy pewnie.
A dyrektorzy szpitali powiatowych mówią, że tak. To może prowadzić do kolejnego zdania szpitali podwyżki, no bo potrzeba tych pieniędzy więcej, będzie tych pieniędzy dokładnie tyle samo, co w zeszłym roku, a trochę realia finansowe się zmieniły.
Każdego roku dokładamy sporo środków do systemu ochrony zdrowia. Ja bardzo chciałabym, żeby te dodatkowe pieniądze ubezpieczonych, pochodzące ze składek i podatników, bo pochodzące z budżetu, przekładały się na jakość świadczeń i na dostępność do lekarza. Tymczasem obserwuję takie zjawisko, że od kilku lat przekładają się tylko na wzrost wynagrodzeń. I oczywiście lekarze, pielęgniarki i inne zawody medyczne to są zawody wyjątkowe i ci ludzie powinni dużo zarabiać. Natomiast wydaje się, że jesteśmy blisko takiej granicy, poza którą jeśli ją przekroczymy, to zgadzam się z dyrektorami szpitali powiatowych, nie będziemy w stanie tego systemu utrzymać, a ja mam jako cel zwiększać dostępność, podnosić standardy i zwiększać jakość świadczeń.
Izabela Leszczyna, ministra zdrowia, Platforma Obywatelska, gości w naszej rozmowie popołudniowej w RMF FM. Dziękujemy słuchaczom. Zapraszamy do naszego radia internetowego RMF24, do naszych mediów społecznościowych. Tam będziemy kontynuować nasze spotkanie. Pani minister, chciałem zapytać o pigułkę dzień po, bo plan B, pamiętam, rozmawialiśmy chyba nawet w tym studiu na temat planu B, jeśli chodzi o pigułkę dzień po. Miał być taki, że to farmaceuci umożliwiają dostęp do tej formy antykoncepcji. Tymczasem z 12 tysięcy aptek do tego programu zgłosiło się ledwie 1200. Czy to nie jest porażka tego programu?
Porażka, panie redaktorze, to jest prezydenta Dudy. Ja przygotowałam świetną, prostą ustawę, która jakby wprowadzała Polskę w cywilizowany świat europejski, jeśli chodzi o dostępność do antykoncepcji awaryjnej. Prezydent Duda tę ustawę zawetował i to on jest jedną wielką porażką.
A dlaczego farmaceuci nie chcą wchodzić w ten program? Dlaczego nie chcą w nim uczestniczyć?
Znaczy, trzeba złożyć wniosek do NFZ-u, trzeba wypełnić pewnie ileś tam tabelek. Program jest finansowany ze środków publicznych, więc wszystko musi mieć oczywiście być wyliczone, musi być podpisana umowa. Być może farmaceuci są na tyle dobrej sytuacji finansowej, że nie potrzebują zarobić dodatkowych pieniędzy, a to jest no, w jakiś sposób pewnie, no, trzeba poświęcić pewnie trochę czasu, żeby wypełnić tę ankietę, wysłać do NFZ-u i być może o to chodzi. Ale ja apeluję oczywiście. Naprawdę pomóżmy polskim kobietom, polskim dziewczynom. Ale jak patrzę na mapę, bo mamy specjalną mapkę, która jest też każdego dnia aktualizowana na stronach NFZ-u, cała Polska jest absolutnie pokryta aptekami, które przystąpiły do pilotażu i za to tym aptekom, aptekarzom bardzo dziękuję. I nie jest tak, panie redaktorze, że jest dzisiaj w Polsce kobieta, która nie może dostać tabletki antykoncepcyjnej.
No w dużym mieście na pewno tak jest, że ten dostęp jest dosyć łatwy, ale trudno mi sobie to wyobrazić na prowincji. Ale jeśli
naprawdę
pani pozwoli...
sprawdzałam, nawet ściana wschodnia sobie radzi. Oczywiście nie tak jak Warszawa, Kraków czy...
Ale jeśli pani pozwoli, bo tutaj Katarzyna Lubiniecka Różyło, to jest pełnomocniczka wojewody dolnośląskiego do spraw równego traktowania, tak dla Gazety Wyborczej mówi o tym problemie, jeśli chodzi o pigułkę dzień po, że z tego, co przekazała nam Dolnośląska Izba Aptekarska, wynika, że farmaceutów zniechęca do udziału w pilotażu konieczność dostosowywania aptek, by było w nim oddzielne pomieszczenie do świadczenia usług. Wstrzymuje ich również niejasność sytuacji z osobami pełnoletnimi. Nie można było niepełnoletnimi. Czy tego nie można było przewidzieć w tym programie?
Ale czego, panie
Tego
redaktorze?
Chociażby, że będą potrzebne dodatkowe pomieszczenia w aptekach, tak jak przy okazji
ale
szczepień.
Właśnie to przewidziałam.
No tak, tak, tak. Tylko, że w aptekach nie ma tych pomieszczeń. Właśnie o to chodzi.
Znaczy, panie redaktorze, dlatego ja nigdy nie liczyłam na to, że wszystkie apteki czy połowa aptek wejdzie w ten projekt. Chodzi o to, żeby kobieta, która chce, musi skorzystać z antykoncepcji awaryjnej, nie musiała iść do ginekologa, zapisywać się, płacić za wizytę i dopiero iść do apteki.
A dla dziewczyny, o to, która ma poniżej 18 lat, to jest sytuacja wyjątkowo niekomfortowa.
No tak, tylko to, no powtórzmy to, naprawdę winien jest jeden, Andrzej Duda, to on się na to nie zgodził. Natomiast ja dałam taką szansę i w tych aptekach, które przystąpiły do pilotażu, no tam te dziewczyny też mogą tę pomoc otrzymać.
Panie minister, Pabianickie Centrum Medyczne musi zapłacić 550 tysięcy za odmowę wykonania legalnej aborcji. Wobec ilu jeszcze szpitali toczy się podobna sprawa? Może w ilu szpitalach przebiegają podobne kontrole?
Rozmawiałam dzisiaj zarówno z prezesem NFZ-u, jak z rzecznikiem praw pacjenta, oczywiście z panem ministrem Chmielowcem. I z tego, co wiem, w dwóch podmiotach leczniczych, w dwóch szpitalach toczy się jeszcze postępowanie kontrolne.
I też można się spodziewać tak wysokich kar?
Kara jest miarkowana, ona może wynieść nawet 2% kontraktu, więc im większy szpital, im większy ma kontrakt, tym kara będzie wyższa.
Pani minister, teraz chwilkę porozmawiajmy a propos o kondycji szpitali, bo wiele szpitali zastanawia się, dlaczego NFZ tak się ociąga z płaceniem za nadwykonania, czyli za te usługi, które są jakby powyżej planu, tak to powiedzmy. Mamy w tej chwili końcówkę drugiego kwartału, nierozliczony do końca jest jeszcze pierwszy kwartał. To generuje z kolei długi w szpitalach i powoduje, że szpitale się wciąż zadłużają. Ten dług szpitali, o ile dobrze pamiętam, jest w tej chwili na poziomie 22 miliardów złotych.
Panie redaktorze, ja już trochę na to pytanie odpowiadałam. Spirala płacowa związana także z tym, że mamy zbyt mało lekarzy, zbyt mało pielęgniarek, jest na tyle rozkręcona, że no, szpitale oczywiście będą miały problem z zapewnieniem wynagrodzeń wszystkim swoim pracownikom w związku z tym, że ta grupa zarabia dużo więcej niż inne i nawet nie w tym jest problem. Problem jest w tym, że ustawa przygotowana przez naszych poprzedników no, powoduje, że każdego roku te wynagrodzenia odnosimy i zwiększamy je tak, jak rośnie średnie wynagrodzenie w gospodarce.
No dobrze, i co z tym trzeba zrobić, pani zdanie?
Natomiast składki na ochronę zdrowia nie rosną. Co więcej, jest grupa obywateli, która chciałaby je obniżyć. To dlatego pracuje zespół, który powołałam do spraw zmian systemowych w ochronie zdrowia. Na koniec czerwca będziemy mieli wstępny model, który zaproponuję na spotkaniu ze starostami i dyrektorami szpitali właśnie 26 czerwca. Model, który uelastyczni działanie szpitali, pozwoli szpitalom na przykład rezygnować z całodobowych oddziałów, bardzo drogich, gdzie musimy mieć lekarza, który dyżuruje całą noc, zespół pielęgniarek i tak dalej. Być może trzeba będzie się dogadać w kilku powiatach, że niektórymi oddziałami się powymieniać. Ale bo to, dzisiaj to... mamy oddziały, panie redaktorze, które są w odległości 20 kilometrów i walczą o lekarza.
To prawda, tylko że każdym szpitalem zarządza oddzielnie samorząd. To
tak,
samorządy będą musiały się dogadać między sobą.
Dlatego wprowadziłam zmianę ustawową, którą właśnie procedujemy w KPRM-ie, która pozwoli na to, żeby nawet kilka samorządów terytorialnych prowadziło wspólnie jakby jeden podmiot leczniczy, który może być zlokalizowany w trzech powiatach i ten podmiot będzie w sieci, natomiast nie każdy musi mieć jakby pełne oddziały całodobowe. Nie wszędzie musimy mieć SOR.
No dobrze, a kto będzie decydował o tym, gdzie SOR, gdzie szpital z SOR-em, pod jakim samorządem niejako będzie funkcjonował? To będzie centralnie decydowane? Czy
absolutnie
to będzie...
nie. To znaczy różnica między mną a moimi poprzednikami jest taka. Oni wymyślili ustawę o modernizacji szpitali, która miała szpitale, które sobie nie radzą finansowo, przekazywać w ręce jakichś komisarzy i de facto je likwidować. Mhm. My mówimy, siadamy w województwie, zapraszam marszałka, zapraszam starostów, dyrektorów szpitali i na podstawie prawdziwej mapy potrzeb mówimy, jakie są potrzeby zdrowotne mieszkańców tych powiatów, tego województwa i dajemy taki know-how, mówimy, co gdzie powinniście mieć, żeby starczyło wam pieniędzy, żebyście mieli szpitale, które się nie zadłużają i żeby wasi mieszkańcy byli zadowoleni.
Trochę się tego boję, pani minister, bo wyobrażam sobie, że na prowincji człowiek szukający SOR-u, gdy dowie się, że jego najbliższy SOR jest nie 20 kilometrów od miejsca zamieszkania, ale powiedzmy 45, no to troszkę może poczuć się zaniepokojenie.
A ja myślę, że nie, ponieważ wszędzie tam, gdzie ta odległość będzie większa i też mapujemy to w tej chwili, będziemy mieli transport medyczny, ratownictwo. Wojewoda odpowiada za organizację ratownictwa na terenie swojego województwa i jeśli będziemy mieli wreszcie system, który kompletnie w Polsce nie działa i przez to zresztą w czasie pandemii mieliśmy między innymi tyle niepotrzebnych zgonów, bo dyspozytor wojewódzki musi widzieć wszystkie szpitale, miejsca w szpitalach, wiedzieć gdzie ma posłać karetkę i wtedy naprawdę proszę mi wierzyć, dzisiaj mamy czasem tak, że karetka jeździ od szpitala do szpitala, ten pacjenta nie chce, mówi, że nie ma łóżek, tamten nie może go przyjąć, bo nie ma takiego specjalisty, bo właściwie to w ogóle ten system nie jest tak skoordynowany, jak powinien.
Ale trzeba będzie zamykać
oddziały szpitali. Chcę, żebyśmy to zrobili. Nie. Tam, panie redaktorze, gdzie jest na przykład, nie wiem, chirurgia ostra, może być chirurgia planowa. Tam, gdzie mamy internę, a tuż obok mamy drugą, zróbmy opiekę długoterminową.
Pani minister,
nie zostawię szpitali samych, naprawdę, jeśli będą chciały z nami współpracować, bo oczywiście przystąpienie do programu, o którym mówię, projektu, jest absolutnie dobrowolne. Jak ktoś nie będzie chciał, nie będziemy nikogo zmuszać.
Pani minister, jeszcze na chwilę chciałem wrócić do opioidów. Czy naprawdę musi być tak, że każdy lekarz w Polsce może wystawić każdą receptę? Czy nie uważa pani, że nie wszyscy lekarze powinni móc wystawiać recepty na przykład na opioidy czy na leki psychotropowe?
No, to jest jakby ograniczanie pewnych praw lekarza, które on ma. Natomiast to, nad czym ja się zastanawiam, ale oczywiście będę o tym rozmawiała z Naczelną Izbą Lekarską, to czy nie ograniczyć preskrypcji leków właśnie psychotropowych, opioidowych do określonych podmiotów leczniczych, które będziemy mogli monitorować. Trochę to
na
jest
przykładzie,
to,
pani minister.
Znaczy, no, na pewno to są hospicja. Tak, tam ludziom musimy uśmierzać ból.
Czyli nie poszczególni lekarze, a instytucje będą mogły, tylko i wyłącznie przedstawiciele instytucji będą mogli wystawiać recepty.
Ale nie chciałabym, panie redaktorze, mówić tego w taki sposób jednoznaczny, ponieważ jesteśmy przed rozmowami z Naczelną Izbą Lekarską, jesteśmy umówieni na spotkanie i musimy to omówić z lekarzami, ale ja rozumiem, że lekarze też widzą, że sprawa jest poważna, że jeśli nie chcemy w Polsce mieć zjawisk takich, jak w innych krajach już występują, to musimy z pewnością dostępność do opioidów ograniczyć i no, z pewnością receptomaty są dla mnie no, w pewnym sensie tutaj jakby niedopuszczalne.
Bo rozumiem, że w tej chwili to trochę nie, znaczy dla mnie trochę jest niezrozumiałe. Wydaje mi się, że to wystarczy, jest kwestia jednego podpisu, żeby załatwić sprawę tak, że poszczególne grupy lekarzy mogą tylko wystawiać recepty na takie leki, chociażby jak opioidy. Rozumiem, że mogliby to robić lekarze, którzy się zajmują opieką paliatywną, że to mogą robić onkolodzy, że to mogą robić lekarze rodzinni. Dzisiaj z całym szacunkiem dla lekarzy medycyny pracy, ale on również może wystawić mi receptę, jeżeli poproszę na opioidy.
Od 2 miesięcy pracuje taki zespół w moim Departamencie Polityki Lekowej, gdzie rozpracowujemy kilka różnych problemów. Niektóre takie, o które lekarze prosili, żeby im załatwić, jak na przykład częściowa automatyzacja poziomu refundacji, ale zespół ten też pracuje nad ograniczeniem dostępności do leków, które no, mogą powodować no,
to
konsekwencje nie, takie, jakie
zapytam wprost, to lekarze nie chcą zrezygnować ze swoich przywilejów?
Znaczy, ja nie znam grupy zawodowej, która by chciała zrezygnować ze swojego przywileju. Ja nie nazwałabym tego przywilejem, ja nazywam to prawem lekarza.
No dobrze, sprawa swojego do wypisywania recept.
Bo panie redaktorze, to jest tak, że bardzo trudno porównać medycynę, relacje lekarz-pacjent, co więcej, trudno w ogóle powiedzieć, że ten pacjent przychodzący na przykład do swojego lekarza rodzinnego no nie może liczyć na jakby taką pełną diagnozę i na wszystkie leki, jakich on potrzebuje. Idziemy w tą stronę, żeby ta podstawowa opieka zdrowotna była jakby jak najszersza. Więc to nie tylko powinien być psychiatra, nie tylko onkolog, nie tylko lekarz z opieki paliatywnej, ale także lekarz rodzinny. Więc jakby ta grupa się poszerza i później nagle okazuje się, że trzeba by
mówi,
wykluczyć tylko jakichś lekarzy. Za wcześnie o tym mówić. Na razie to, co robimy, to monitorujemy, przekazujemy policji i w tym zakresie jesteśmy bezpieczni. Pracujemy nad zmianami legislacyjnymi, które na pewno uszczelnią pracę receptomatów. Natomiast z lekarzami z Nilu będę rozmawiała o tym, jakie możemy mieć wspólne pomysły na to, żeby system no, tej preskrypcji tych właśnie leków psychotropowych czy narkotycznych uszczelnić.
Izabela Leszczyna, ministra zdrowia, Platforma Obywatelska, dzisiaj w rozmowie popołudniowej w RMF FM. Dziękujemy bardzo, pani minister.
Dziękuję.